Ładunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. W Warszawie odbywa się właśnie kolejna edycja Kongresu Polska Wielki Projekt poświęcona bezpieczeństwu i kulturze. My dzisiaj także będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie Polski i Europy w kontekście wydarzeń związanych z terroryzmem państwowym, jaki zaczęła uprawiać Białoruś pod rządami reżimu Łukaszenki. Moim gościem jest pan profesor Cezary Kościelniak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, zajmujący się właśnie problematyką polityki europejskiej, a także teorią kultury. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Kłaniam się państwu.
Właśnie, w białoruskiej stolicy został aresztowany Roman Protasiewicz tydzień temu. Były redaktor naczelny opozycyjnego kanału Nexta, który miał ponad 1 200 000 subskrybentów. Kontrolerzy zagrozili pilotom, że samolot zostanie zestrzelony, jeśli nie wyląduje w Mińsku. No to jest jakaś nowa jakość w polityce, tak? Posunięcie się do czegoś takiego.
No, proszę państwa, nowa jakość i nie nowa jakość. Raczej tutaj zwróciłbym uwagę na wywiad, który udzielił doradca prezydenta Rzeczypospolitej, pan profesor Krzysztof Szczerski. Pan profesor Szczerski mówi, że jest to w pewnym sensie nowy moment. Nowy moment, który przychodzi nie tyle z Białorusi, co od Putina. W taki sposób wprost wiąże te wydarzenia właśnie pan profesor Szczerski dla wywiadu w polityce. I może to nie, jak pan redaktor powiada, nowa jakość, bo ta jakość jest z punktu widzenia metod wschodu, metod orientu, jak najbardziej akceptowana i nie wzbudza tam specjalnie żadnych sentymentów, co raczej nowy moment. Próba narzucenia, ustalenia reguł gry wobec Unii Europejskiej. Jest to po prostu ciąg dalszy bardzo specyficznego, bardzo takiego właśnie orientalnego, czytaj, przepełnionego siłą, przepełnionego przemocą, stylu uprawiania polityki. Można by powiedzieć nihilnowi. No, pamiętamy sprawę Skripala, pamiętamy sprawę poradzenia sobie z siłowego z podejrzanym o terroryzm w Berlinie, strzelaninę w Berlinie. Pamiętamy chociażby niedawno ujawnione przez Czechów kwestie podpalenia magazynu z amunicją. Można powiedzieć, że zawrócenie, porwanie samolotu Ryanaira jest dokładnie wpisujące się w taką logikę działań. Co z tym jest nowego i co jest z tym bardzo niepokojącego, to, że Władimir Władimirowicz Putin i jego wykonawca, jego poleceń, jakim jest realnie Aleksandr Łukaszenka, decydują się tak naprawdę na grę na ostro z Europą. W tym sensie pytanie oczywiście o adekwatne reakcje.
No to znaczy jest pan przekonany oczywiście, że Łukaszenka nie mógł podjąć takiej decyzji bez zgody Moskwy i że jest to tak naprawdę sprawdzanie, na ile się można posunąć, tak, w przesuwaniu tych reguł gry na bardziej brutalną.
Dokładnie tak. I problem, z którym mamy obecnie, to proszę zobaczyć, że ja bym jednak nie próbował tego zdarzenia analizować w bardzo wąskich ramach tematycznych w postaci Aleksandra Łukaszenka versus dążenie do obywatelskiego społeczeństwa. Tak niektóre media próbują w ten sposób tą sprawę przedstawiać. Wydaje się, że właściwe przedstawienie tej problematyki winno być szersze. Mamy do czynienia decyzję prezydenta Bidena w sprawie nieblokowania sankcjami inwestycji Nord Stream 2. To zresztą zostało potwierdzone, również portal w polityce pokazał to pytanie, które było bezpośrednio zadane parę dni temu Bidenowi i stwierdził, że dla właśnie dobrych stosunków europejskich on to wycofuje. To jest też niestety sygnał dosyć niebezpieczny, no bo w tym przypadku, jeśli prezydent Stanów Zjednoczonych mówi, że dla dobra stosunków europejskich, to pytanie, jak rozumie Europę? Gdzie jest dla niego Europa i czym są interesy europejskie? Czy to są tylko interesy jądra europejskiego, czytaj, najsilniejszych państw Unii Europejskiej obecnie, czyli Francji i Niemiec, czy też, mówiąc Europa, myślimy o pewnej całości i próbie pewnego uchwycenia całości czasami różnorodnych interesów, ale także interesów państw słabszych. I nie mam wcale tutaj na myśli Rzeczypospolitej, ale chociażby Bałtów, państw bałtyckich, które de facto pod względem i bezpieczeństwa, i rozwoju gospodarczego całkowicie zależą od protektorów zachodnich. Tutaj ta wypowiedź Bidena i zapowiedź dokończenia Nord Stream 2, proszę zobaczyć, nie wydała konsekwencji takich jak chociażby uwolnienie Nawalnego. Co więcej, Pratasiewicz, który zostaje bardzo brutalnie porwany, tak, tutaj te wszystkie określenia jak terroryzm, jak porwanie są jak najbardziej na miejscu i takiego słownictwa, takiej nomenklatury powinniśmy używać. Proszę zobaczyć, że to wszystko się dzieje właśnie w tym samym momencie, w którym mamy tenże reset. Taka krótka tylko uwaga, proszę zobaczyć.
Czy może rzeczywiście, panie profesorze, to przypomina jakby początek resetu kiedyś, który zrobił z Rosją Obama, tak?
To takie są też... Tak, i pamiętamy, proszę państwa, no przypomnijmy sobie kwestię tarczy rakietowej, która została faktycznie przez pana prezydenta Baracka Obamę niejako, no nie chcę tutaj powiedzieć, że projekt został porzucony, bo w końcu Stany Zjednoczone gdzieś tam do niego, później już przy kolejnym prezydencie Donaldzie Trumpie do niego wróciły, ale tutaj akurat Obama miał szczęście, ponieważ przeciwko temu były także Czechy. Ja powiem szczerze, że byłem na takiej kuriozalnej konferencji geopolitycznej, naukowej, gdzie bardzo poważny czeski profesor mówił, zestawił sobie właśnie te daty 38, 68 i 2008 w jednej linii. No to jest totalnie niezrozumiałe, bo trudno porównywać ochronę jednak, którą Stany Zjednoczone jeszcze wówczas za prezydenta George'a Busha oferowały w postaci tarczy antyrakietowej, tak naprawdę gwarantując bezpieczeństwo środkowej Europy z 68, a już zupełnie jest to kuriozalne z 38, ale mówię to jako pewien fakt, że tak to w odbiorze rzeczywiście niektórych czeskich elit zostało przekazane, odebrane, co przyszło niejako w sukurs tej decyzji. Natomiast prawda jest taka, że trzeba zadać pytanie, jakie są konsekwencje decyzji byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Baracka Obamy, w stosunku do działań Rosji na kierunku zachodnim. No po pierwsze, koncentracja wojskowa w Kaliningradzie. Ta koncentracja wojskowa jest no tak duża, że ona wystarczyłaby do przeprowadzenia, jak mówią eksperci, już bez ewentualnych działań militarnych w kierunku państw sąsiadujących z tymże obszarem, tak, wydzielonym, i przede wszystkim aneksja Krymu, bezprawna aneksja Krymu, która dokonała się zaraz po, jakżeby inaczej, pokojowych igrzyskach olimpijskich w Soczi. No wiemy, że to jest standard radziecki, że za hasłami pokoju, im więcej słyszymy o hasłach pokoju, tym bardziej powinniśmy się obawiać wojny, ataków, tak, właśnie wojny. Chcesz pokoju, gotuj się do wojny, mówili starożytni Rzymianie, a współcześni Rosjanie niejako przeparafrazowali to. Chcesz wojny, ogłaszaj wszystkim pokój.
Czyli można jakby tę taką agresywną działalność Rosji i Białorusi, które no, działają razem, czytać jako odpowiedź na wycofywanie się Ameryki z dotychczasowej polityki w Europie, tak? No, taką tezę pan stawia.
Panie redaktorze, no ja bym powiedział tak, że polityka jest trochę fizyką, tak? Polityka działa trochę jak fizyką. W fizyce newtonowskiej, z fizyki newtonowskiej wiemy, że jeśli nie mamy ograniczeń, to przedmiot, który się porusza w takich idealnych warunkach, on się porusza, ta kulka się porusza, prawda, dalej. Więc tutaj dokładnie jak ten mechanizm newtonowski w polityce działa. Tam, gdzie ograniczenia są zdejmowane, tam powiedzmy poszerza się ta droga, ten pęd w kierunku zawłaszczania kolejnych działań. Proszę państwa, ja do końca nie wiem, czy nasza opinia publiczna jest świadoma pewnej świadomości politycznej wschodu Rosji i dużej części obywateli Białorusi. Mianowicie dla nich ta strata zony sowieckiej, czyli nie tylko Związku Radzieckiego, ale krajów satelickich, jest traktowana jako nieszczęście.
No największa katastrofa, Putin powiedział coś takiego, największa katastrofa geopolityczna w XX wieku to upadek Związku Radzieckiego.
Oczywiście, tak? Ale proszę państwa, my często myślimy, że to jest jakby pogląd Putina, indywidualny. Tymczasem to niestety nie jest pogląd Putina, to jest świadomość rosyjska, to jest świadomość ośmielałbym się powiedzieć, znacznej części, jeśli nie większości Rosjan. Podobnie sytuacja wygląda na Białorusi. Także ta polityka Putina w kierunku chociażby aneksji Krymu, ona wywołała w Rosjanach entuzjazm i pomimo kryzysu gospodarczego tam istniejącego, prawda? Tam przecież jest straszna bieda, to jest społeczeństwo bardzo średnio rozwijające się gospodarczo, to tego typu marsz jest.
No tak, ale panie profesorze, że wejdę w słowo, mianowicie czy te wystąpienia przeciwko reżimowi w zeszłym roku, które trwają, ta opozycja oczywiście na Białorusi jest, czy one jakby nie świadczą o tym, że pojawia się coś jak świadomość narodowa białoruska? Czy ona jest słabsza?
Oczywiście, że świadczą. Jest to bardzo, oczywiście, że świadczą. Jest to bardzo pozytywne. No zresztą sama ta postać tych dzielnych ludzi, młodych ludzi, chociażby pana Pratasiewicza, nie wiem, ludzie, którzy są związani z środowiskiem pani Ciuchanowskiej, ale też właśnie no, ludzie w wielkich miastach, tutaj zaznaczam, w wielkich miastach, którzy protestują, to jest światło nadziei. Natomiast trzeba by postawić pytanie, jaki oni procent społeczeństwa reprezentują, tak? I tutaj wydaje mi się, że to wsparcie Władimira Putina w stosunku do Białorusi, że słabo jest, mówiłem poprzednio o Rosji, nie o Białorusi, tak, ale to wsparcie, które idzie teraz bardzo silne wobec Łukaszenki ze strony Władimira Putina, idzie też stąd, że Putin, jest jedna z takich interpretacji, która powiada, że Putin się wystraszył jednak tego, jakie konsekwencje społeczne mogłyby przedostać się z Białorusi do Rosji i tego typu protesty mogłyby się w Rosji pojawić. One faktycznie gdzieś się w Moskwie jakiś czas pojawiają, czasem w niektórych miastach, to nas trochę zaskakuje też w tej dalekiej, wschodniej Rosji, ale generalnie polityka Władimira Putina jest polityką, ta zagraniczna polityka Władimira Putina jest polityką akceptowalną. Jakość ma na Białorusi, powiem szczerze, nie widziałem żadnych badań, które pozwoliłyby wykonać pewnego rodzaju taką analizę, ilu faktycznie Białorusinów popiera Łukaszenkę, ilu jest neutralnych, ilu popiera tych, którzy protestują przeciwko niemu, więc powiedzmy sobie szczerze, że gdyby porównać to, czasem są takie porównania, gdyby jednak porównać chociażby polski masowy protest przeciwko komunistom, który tak naprawdę zaczął się jeszcze przed Solidarnością, zaczął się wraz z pierwszą pielgrzymką Jana Pawła II do Polski, kiedy to Jan Paweł II faktycznie wybudował takie alternatywne państwo, tak, takie alternatywne, podziemne społeczeństwo, nawet nie państwo, co społeczeństwo, pewne społeczeństwo aksjologiczne, które przeciwstawiało się temu społeczeństwu antyaksjologicznemu, antyetycznemu komuny, to nie jestem do końca przekonany, że tego typu zjawisko w podobny sposób obecnie powstaje na Białorusi. Jest to raczej zjawisko, powiedziałbym, klasowe, czyli tych obywateli, którzy mają jakiś związek z Zachodem, widzą, może są wykształceni bardziej, są w wielkich miastach, to jest istotne. Tak, jakkolwiek pojęcie wielkie miasto do Białorusi, trochę trzeba by to tutaj odpowiednio przeskalować. Natomiast te motywy są czysto polityczne, jakby czy z tego się wywiąże jakiś nowy ruch niepodległościowy białoruski, zobaczymy. Czas pokaże. Oby tak było, ale czas pokaże.
Ta sytuacja, też chciałem zwrócić uwagę na to, że ta sytuacja takiej agresywnej postawy Rosji pokazuje absurd oskarżeń byłego prezydenta Trumpa, tak, o sprzyjanie polityce Putina, bo retoryka Trumpa była łagodna, ale sposób postępowania dość zdecydowany, a w przypadku Bidena jest odwrotnie, ponieważ wyraził się tam w jednym z wywiadów, że Putin potwierdził jakby pytanie dziennikarza, Putin zabójcą, no ale teraz oczywiście Amerykanie z jego administracji wycofują się z sankcji na Nord Stream.
Znaczy, ja bym powiedział tak, w polityce międzynarodowej mocarstw, w polityce globalnej mocarstw moralność jest rzadko kiedy walutą wymienialną albo walutą w ogóle cenioną w tych wszystkich kontraktacjach, negocjacjach i trzeba powiedzieć, że mocarstwa, w tym także Stany Zjednoczone, niejednokrotnie zawiązują, że nie tylko Stany Zjednoczone, podobnie moglibyśmy wskazać i Francję, zawiązują różnego rodzaju układy z niekoniecznie najbardziej fantastycznymi i demokratycznie zorientowanymi postaciami w różnych częściach globu. Problem z Europą to nie jest problem relacji osobistej danego prezydenta do Władimira Putina, ale to jest problem koncepcji Europy, wizji Europy jako centrum świata, jako centrum kultury, jako centrum pewnego układu transatlantyckiego i wyznaczenia sfery interesów dla tego układu. I podstawowe pytanie brzmi tak, czy Nord Stream 2 służy tymże interesom, czy też je rozbija. W opinii, słusznie pan redaktor zauważył, byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, pana Donalda Trumpa, Nord Stream 2 był potraktowany jako infrastruktura, która przekracza znacznie kwestie ekonomiczne, gospodarcze, energetyczne, a staje się narzędziem ściśle politycznym, wzmacniającym, rozbijającą rolę Federacji Rosyjskiej w Europie. Stąd też występował tenże sprzeciw. Interesy Europy w tym przypadku nie pokrywają się zupełnie z dążeniami i z interesami Rosji. Donald Trump podjął tę decyzję wbrew bardzo silnemu lobby niemieckiemu, który widzi w Rosji tanią siłę roboczą, który widzi w Rosji możliwości uruchomienia brudnej produkcji przemysłowej, brudnej ekologicznie, czyli takiej, którą trudno byłoby uruchomić dzisiaj na terenie Niemiec, na terenie Unii Europejskiej. Widzi również niebywałe możliwości rozwoju swoich własnych firm i przedsiębiorstw, gdyż produkty niemieckie są też traktowane jako produkty, powiedzmy, prima sort w Rosji i czyli były rynkiem zbytu. A więc ten spór o Europę to jest tak naprawdę spór między pewnymi lokalnymi egoizmami, a pewną wizją całościową, długofalową, polityczną. I teraz, tak jak pan powiedział, Joe Biden, który był zapowiadany przez elity liberalne Europy jako ten, który wreszcie zrobi reset, który zrobi wybawienie, który przyjdzie tutaj z jakąś nową wizją, tak naprawdę tą wizję jeszcze komplikuje. Decyzja Joe Bidena, która wydaje mi się, śledząc chociażby jego politykę, bo to jest faktycznie polityk i dobrze patrzący na Polskę, jak widać, z takim pewnym już czasem nawet Baracka Obamy z dużą życzliwością na tą część Europy, to jest decyzja, myślę, dla niego trudna. To nie wydaje się, że to taka decyzja wynikająca z jakiegoś niedoinformowania czy z jakichś uprzedzeń. Absolutnie nie, ale mam wrażenie, że czyli tak to wygląda. Moim zdaniem absolutnie nie, tak? Może są inne tutaj gdzieś opinie, ale mam wrażenie, że to jest decyzja, która bardzo niekorzystnie pozostawia Europę w pogłębionym konflikcie który należy nazwać Europa-Rosja, a Rosja w tym momencie niestety też i Białoruś, która do niej praktycznie zaczyna już należeć.
Czyli Nord Stream 2 powstanie jednak, tak? To znaczy, że zwiększy się uzależnienie Unii Europejskiej od Rosji i daje to też Rosji ogromne środki, z których mogą budować swój potencjał militarny.
To jest bardzo
istotna zmiana polityczna.
Jest, tak, oczywiście. Natomiast trzeba pamiętać, że co możemy robić, to robimy i polska dyplomacja bardzo, bardzo sprawnie stara się pokazać ten nasz głos odrębny i nasz głos niezgody. No chociażby ostatnia wizyta pana prezydenta Andrzeja Dudy zarówno w Turcji, jak i w Gruzji. Wydaje się, że to jest dobry ruch, że prezydent Duda szuka pewnych rozszerzeń tej współpracy właśnie o partnerów gdzieś z południa. Turcja, która wydaje się może być tutaj sojusznikiem w pewnych obszarach w naszej polityce międzynarodowej. Warto je mieć po swojej stronie, ale i bardzo ważne słowa, które padły ze strony pana prezydenta Andrzeja Dudy w Tbilisi. To jest tak naprawdę, można powiedzieć, wejście w tą linię, którą prezentował Nicolas Sarkozy, Lech Kaczyński podczas rozpoczęcia wojny gruzińsko-rosyjskiej, gdzie bardzo mocne wsparcie i zachęta do przemian westernizacyjnych w Gruzji. Co się, proszę państwa, w pewnym sensie udało. Proszę zobaczyć, że z jednej strony Gruzja no faktycznie utraciła wówczas Abchazję, ale z drugiej strony to dzięki temu wsparciu ze strony przede wszystkim Polski, która od tamtego czasu stała się partnerem, który jest w Gruzji uznany, jest w Gruzji szanowany, jest w Gruzji bardzo dobrze odbierany także przez normalnych obywateli, tam się udało dokonać wielu zmian w funkcjonowaniu państwa. Na przykład w szkolnictwie wyższym powstała Państwowa Komisja Akredytacyjna, powstały takie instytucje, które działają w wielu obszarach państwa, kontrolne, które gdzieś pozwalają ukrócić złe praktyki, ukrócić korupcję, ukrócić jakąś nietransparentność. I Gruzja bardzo mocno w porównaniu chociażby z innymi państwami regionu się zwesternizowała. Zresztą, proszę Państwa, no, moje takie osobiste doświadczenie, no, to zawsze takie anegdoty może coś pozwalają rozświetlić. Pamiętam swego czasu, tam bywałem często dosyć w Gruzji, tak turystycznie, i pamiętam turystycznie też naukowe, jakieś tam wykłady kiedyś miałem, i pamiętam kiedyś poszedłem do piekarni, zapomniałem portfela, skąd jesteś, Polski, Lech Kaczyński, no to masz ten chleb za darmo, nawet nie musisz potem przynosić, tak? Więc powiem szczerze, że na hasło Lech Kaczyński nawet bochenek chleba dostałem i to pokazuje, jaki jest bardzo pozytywny stosunek Gruzinów wobec Polski, wobec Polaków, wobec polskiej polityki. To jest, wydaje mi się, że nastroje społeczne są też pewnego rodzaju miarą tego, w jaki sposób się akceptuje daną politykę zagraniczną. I teraz wracam do prezydenta Dudy, który, pan prezydent Duda, bardzo wyraźnie powiedział, że zadaniem NATO, zadaniem Unii Europejskiej jest ta postawa otwartości na tych członków, którzy, czy też przyszłych ewentualnych członków, którzy chcą znaleźć się w tym sojuszu, ale także obrona tych naszych sojuszników. Obrona, to znaczy eksportowanie bezpieczeństwa. Wydaje się właśnie, że eksport bezpieczeństwa, tak jak Rosja eksportuje wojny i zagrożenie, tak my powinniśmy eksportować bezpieczeństwo i poczucie stabilizacji. To jest niezwykle istotne, ponieważ proszę zobaczyć, że po tym pierwszym starciu Gruzji z Rosją i tym wspólnym działaniu, które podjął prezydent Lech Kaczyński czy prezydent Francji Nicolas Sarkozy, bardzo wiele udało się w Gruzji osiągnąć. Gruzja się w wielu momentach zwesternizowała. No na przykład w takim obszarze jak właśnie szkolnictwo wyższe powstał odpowiednik komisji akredytacyjnej, powstały właśnie instytucje kontrolujące. To jest państwo absolutnie odróżniające się od innych państw w regionie, odróżniające się na plus, bardzo mocno zmienione, zwesternizowane, i przy całej komplikacji polityki tamtego regionu kaukaskiego, z całą pewnością Gruzja należy właśnie do tych miejsc, które są otwarte na taki sposób uprawiania polityki, który doprowadzi ich do przynajmniej zbliżenia się do NATO, do Unii Europejskiej i do tych standardów, które uważamy za ważne i słuszne, ale przede wszystkim ten gruziński duch wolności, bo to jest to, co wybrzmiewa niejako z wizyty pana prezydenta Andrzeja Dudy. Jeśli chcecie być wolni, macie takie dążenie, tak, trzeba wam pomóc, umożliwić.
Tylko pytanie, to jest ważne. Na ile Unia Europejska będzie tutaj pewną jednością, znaczy to wydarzenie, czyli zmuszenie do lądowania tego samolotu, ten terroryzm państwowy spowodował dość taką jednoznaczną reakcję Brukseli i polegającą na izolowaniu Łukaszenki jeszcze bardziej. To będzie to skuteczne, będzie to trwała, trwała tendencja, panie profesorze?
Trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że kiedy spojrzymy na sankcje w stosunku do innych dyktatorów, to bardzo często sankcje generalnie, umówmy się, to jest środek bolesny, ale to nie jest środek, który często doprowadza do odwrócenia tendencji, czyli do tego, że ta polityka wróciłaby na takie tory, jakie Unia Europejska by sobie życzyła. No niestety Unia Europejska, jak wiemy, nie jest w tych sprawach monolitem, tak? I są państwa, które bardziej idą w kierunku takiego przymykania oko na wizję Wschodu, na tego, w jaki sposób działa Rosja, na to wszystko. I są państwa, które takie jak Polska, państwa w regionie tutaj naszym, które widzą zagrożenia i uważają, że trzeba na te zagrożenia obecnie reagować. Musimy być świadomi tej różnorodności postaw, musimy być świadomi tego, że być może oczekiwanie tego, że wszystkie państwa nas tutaj by w tym poparły, może być, wiemy to zresztą, to nie jest tutaj nic jakby, to nie jest żadna rewelacja to, co teraz mówię. Natomiast faktycznie bardzo dobra decyzja, aby i pana ministra Rała, i pana premiera, żeby kwestie w stosunku do Białorusi, odpowiedź w stosunku do Białorusi miała charakter bezpośrednio europejski, bezpośrednio ułożony właśnie z Brukselą. Czy to się okaże skuteczne? Zobaczymy. Wydaje mi się, że trzeba o tym myśleć dwutorowo. To znaczy z jednej strony faktycznie instytucjonalnie wszystkie te kwestie jak najbardziej maksymalnie się da przerzucać przez Brukselę, uwspólniać je, bo z tym się Łukaszenka paradoksalnie będzie musiał w jakimś momencie liczyć, ale z drugiej strony ta wielka rola Polski, aby właśnie starać się przypominać Zachodowi o tym, czym jest Wschód, by być tym mediatorem między Zachodem a Wschodem. Proszę Państwa, ta świadomość jest bardzo niska. Ja uczestniczę raz po raz w jakichś różnych takich rozmowach, seminariach z kolegami, głównie gdzieś tam z Niemiec i powiem szczerze, że czasami dla nas nawet mogłoby być szokujące, gdybyśmy rozpoznali, w jaki sposób myśli się o tym Wschodzie, właśnie Białoruś, Ukraina, jako o rzeczywistości geograficzno-politycznej bardzo, bardzo odległej i wręcz nieeuropejskiej, tak? To znaczy nasza wrażliwość na tę sprawę, nasza polska wrażliwość jest zupełnie inna niż wrażliwość Zachodu i także nasze poczucie ryzyka z tym związane.
No to jest problem, zupełnie... to jest problem bardzo, bardzo zawsze właśnie jakby to rozpoznania nauki zachodniej, socjologii, politologii, no zawsze były takie, powiedziałbym, nietrafne, dlatego że naukowa metodologia właściwie nie pasowała. To znaczy to jest rzeczywiście zupełnie inny obszar mentalny, panie profesorze, tak?
Tak jest, obszar mentalny, no za komuny było jeszcze coś innego, bo przecież część intelektualistów i to niemała doskonale wierzyła w to, że tu się właśnie odbywa prawdziwy projekt jakiegoś dobrego, realnego socjalizmu, a nawet jak przyszło orzeźwienie, to niemała liczba bardzo znanych, nawet dziś i często chętnie cytowanych filozofów, socjologów na przykład twierdziła, że na rękę jest Zachodowi jak najdłuższe utrzymanie żelaznej kurtyny, bo ta żelazna kurtyna jest czymś stabilnym, a dzisiaj wiemy, że no, chodziło o to, żeby po prostu nie trzeba było podnosić jakiegoś ryzyka ekonomicznego, militarnego, innego, które z zachwianiem tejże, czy z obaleniem tejże żelaznej kurtyny się wiąże. No dzisiaj żelazna kurtyna, ja się zgadzam z jednym z analityków, który występuje też w moim programie w Tygodniku Politycznym Radia Poznań, on rzucił taką tezę, że dzisiaj żelazna kurtyna jest na Bugu, tak? I te słowa są, myślę, bardzo istotne. My sobie musimy dzisiaj uświadomić, że granica cywilizacyjna, nie tylko granica polityczna, ale także granica cywilizacyjna, tutaj Huntington się kłania trochę, ona dzisiaj faktycznie ma miejsce na Bugu i faktycznie ma miejsce na południowo-wschodniej granicy państw bałtyckich.
Czyli wojna cywilizacji trwa cały czas, tak, panie profesorze? Tak, według, przywołując Huntingtona. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę na temat Białorusi, Rosji i Wschodu. Na zakończenie proponuję wysłuchać fragment symfonii kameralnej Szostakowicza Dmitrija. Ona jest bardzo smutna, ale też sytuacja nie skłania chyba do optymizmu, panie profesorze, tak? Nadmiernego, biorąc co się...
Ale Szostakowicz, jeśli coś nas tak pozytywnie wiąże ze Wschodem i pozwoli dialogować, to jest właśnie kultura, także cieszę się, że pan redaktor wybrał bardzo ten utwór. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję panie profesorze, dziękuję państwu, do usłyszenia.
Kierunek Europa.